Witam serdecznie. Dziś zapraszam Państwa na spotkanie z Bożenną Pawliną Maksymiuk z Husinki, prezesem Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Pani Bożena pasjonuje się kulturą ludową, popularyzuje tradycję tkania pereborów, czyli ornamentów zdobniczych, charakterystycznych dla terenów nadbużańskich.
Mam gęsią skórę zawsze, jak o tym mówię, bo to jest niesamowite wzornictwo. Bardzo niewiele materiałów mamy na temat tego wzornictwa, bo ja tym tematem zajmuję się 30 lat i ciągle spotykam na swojej drodze coraz ciekawsze tkaniny. Pojawił się także dylemat, no jakżeż perebory nasze tutaj nadbużańskie, włodawskie, przez tkaczki, które stworzyły z końcem XX i początkiem XXI wieku. I perebory, tkaniny dwuosnowowe wybierane, które tka się. Nazwa jest perebranie, wybieranie. Ale z tego, co mnie wiadomo i z tych materiałów, z jakimi ja się spotkałam na swojej drodze poszukiwania w ogóle i tkanin, i materiałów różnych o pereborach. Więc to była taka przypisana klasyczna nazwa. Były jeszcze peretyki, były to też rodzaj pereboru, a rzadko tkany. I kobiety, jak wycinały skrosień, to miały możliwość zabierania sobie wiosną, czy jeszcze jesienią, jak się krowy pasło, że mogły sobie dohaftowywać wtedy.
A co to są dokładnie perebory? To jest wzór tkacki. Jaka jest definicja?
Jest to element zdobniczy, który powstaje na płótnie. Wybierany deseczką i na białym płótnie wybierany deseczką i ten wzór jest wprowadzany w bardzo specyficzny sposób, bo jak jest płocha, nicianica, to są takie elementy bardzo skomplikowane i trudne mi w ciągu krótkiego czasu to wytłumaczyć i powstaje wzór poziomy i ten wzór jest podzielony na takie długości, że długość, szerokość, prawda? Z szerokości są określone ilością osnowy, która jest rzucona, zazwyczaj jest to 800-700 nici, która każda nitka jest przebierana tą deseczką. A wątek jest to kolorowa nić, taka jak na przykład w perborze nadbużańskim, to jest czerwona, czarna, granatowa, czy w perborze włodawskim, gdzie gama kolorystyczna już jest większa, wzornictwo już jest inne, bo jest bardziej stylizowane na kwiaty, nie ma kompozycji zamkniętej, bo tu chodzi o to, że te perebory mają też odpowiednie kompozycje i dlatego, jeżeli chodzi o kształt, element wzorniczych w środku tej kompozycji, jak i pewnego rodzaju pasmonów kolorystycznych, które zamykają przestrzeń tego pereboru. I ono jest wyjątkowe i bardzo się różni od białoruskiego czy ukraińskiego. Bardzo często te wzory mieszano i jeszcze pamiętam, jak ja zaczynałam pracę, to mówiono, o, ubierają się w jakieś ruskie stroje. Ale te lata, 30 lat pracy spowodowały to, że po prostu kategoryzację zrobiliśmy tych pereborów. Łatwiej jest nam w tej chwili funkcjonować. I dzisiaj prowadząc edukację w Nadbużańskim Uniwersytecie Ludowym, zwracamy uwagę, żebyśmy wracali do swojego rodzimego wzornictwa w strojach ludowych. Wiadomo, że młodzi jak się uczą, to lubią po prostu mieszać sobie pewne elementy wzornicze, owszem, ale w związku z tym, że zapisaliśmy w 2016 roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski perebory, była to gala w Krakowie, wielka, obok lajkoników, szopek krakowskich, ludwisarzy polskich, tańców narodowych. My jako Nadbużański Uniwersytet Ludowy i nasze depozytariuszki wpisaliśmy to na tą listę i to było wyjątkowe, bo trzeba było się napracować nad tymi materiałami, uzasadnić, dlaczego jest to ważne, dlaczego chcemy odtwarzać te stroje i kto jeszcze się zajmuje. I w tej chwili mamy co 5 lat z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego kontrolę i wykazujemy, co robimy w tym zakresie. U nas zadziało się bardzo dużo.
Czy pani też tka perebory? One są tkane na krosnach,
na
tak?
Na krosnach, tak, drewnianych, XIX-wiecznych najczęściej, czy z końca wieku i z początku XX, jak te krosna powstawały. I chcąc pisać, chcąc tematem się zajmować, ja chciałam się nauczyć. Ja pamiętam z dzieciństwa u babci pewne elementy znajdowałam związane z tkactwem, ale babcia szybko odeszła, jak gdyby nie miałam możliwości rodzinnej wiedzy, ale tkam perebory, tkam kratówki, tkam pasiaki. Tak się mówi na nasze pichule nadbużańskie, wełniane, które tkamy. One mają te układy pasów, prawda, tych pali takich kolorowych. Też okazało się, mówiono, że bardzo skromne jest tego rodzaju tkactwa, ale jak się zbierze w kolekcję, to dopiero widać bogactwo i piękno tych naszych tutaj z okolic nadbużańskich strojów.
Dlaczego perebory są wyjątkowe? One były kiedyś wykorzystywane do zdobienia strojów ludowych. ludowych i nadal są. Na czym polega ich wyjątkowość?
Właśnie na pewnym kanonie harmonii, proporcji, które były w tym wzornictwie i jak niesamowicie subtelnie palce przebierały te wzory tych pań, kiedy przy świecach siedziały i wybierały. To było bardzo skomplikowane, przecież nitka cienna. Wiadomo, że kiedyś nie było oświetlenia, tak jak dzisiaj mamy. Ile to było kunsztu i pracy, to robiły zazwyczaj najzdolniejsze kobiety. Ale to przecież jest tożsamość tych narodowości tutaj. Także tkano elementy zdobnicze, tak jak ręczniki obrzędowe do kościołów. Wiadomo, że to byli unici. Pewnego czasu, dawno temu, postawiłam taką hipotezę, że tam, gdzie byli unici w naszym obszarze, tam musiały być perebory, bo wszystkie tkaniny obrzędowe to miały elementy tych pasmonów na swoich końcach. Oprócz tego były przepiękne szydełkowe wykończenia tych pięknych ręczników obrzędowych.
Też warto podkreślić, że ta tradycja tkania pereborów w pewnym momencie, można powiedzieć, że ona zanikła.
Tak. Jak ja przyszłam do pracy, to jak widziałam gdzieniegdzie te stroje, pytałam, kto jeszcze tka, nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, ale ktoś mądry mi powiedział, ty pójdź do pana Celestyna Wrębiaka, do muzeum. Oni organizowali kiedyś konkursy i rzeczywiście nasze muzeum organizowało konkursy Południowego Podlasia od czasu do czasu, gdzie panie z obszarów nadburzańskich przynosiły te tkaniny, fragmenciki tkane. Ale co spowodowało ruszenie się tematu? Potrzeba. Jak zaczęły powstawać po transformacji po zespołów obrzędowych, śpiewaczych, zaczęły powstawać stroje ludowe. Z tym, że wiele błędów w kompozycjach się również trafiało, ale my w tej chwili jako Uniwersytet Ludowy prostujemy te sprawy. I muszę powiedzieć, co dzisiaj i w dniu dzisiejszym się zadziało. Udało nam się kupić ostatnie dwie maszyny od pana Franciszka Dmowskiego, który miał z Biaweny, bo pan Dmowski kiedyś odkupił te maszyny, to były mniejsze. I dzisiaj tworzymy tutaj szlak kulturowy, tkacki, gdzie między innymi uwzględniamy w Akademii Bialskiej taką izbę, kreatywną przestrzeń, my tu mówimy, związaną z tkactwem naszych pereborów i tego, co robiła Biawena. A na dzień dzisiejszy te maszyny, które będą wykorzystywane na uczelni, bo mamy podpisaną umowę i pan rektor dał autonomię na tej uczelni i tutaj w tym zakresie sporo robimy. Taka dygresja, konferencję naukową organizowaliśmy właśnie wspólnie pod tematem kreatywne przestrzenie miejsko-wiejskie, gdzie mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie kulturowym i jak ono dzisiaj może funkcjonować i dlaczego ono jest dzisiaj potrzebne, że spełnia funkcję terapeutyczną. I jak się okazuje, ostatnie badania socjologiczne mówią nam, że ludzie młodzi pracujący w korporacjach potrzebują czegoś innego, oderwania się od komputera, gdzie się pracuje innymi partiami mięśni, że trzeba wyjść zza tych krosien, że trzeba nitkę przełożyć, że trzeba ją związać. W tym momencie ukazała się taka mapa, szlak tkacki południowego Podlasia i Polesia, perebor. Jest to 152-kilometrowy szlak, który pokazuje pracownie indywidualne tkaczek, depozytariuszek niematerialnego dziedzictwa, jakim jest umiejętność tkania pereborów. Zapraszamy na ten szlak. On już funkcjonuje. To jest szlak, na który się umawiamy telefonicznie. No oczywiście jest kod QR na tych mapach. Te mapy mają być nagrodami dla dzieciaków, które będą podróżować i nie tylko, bo tutaj mamy pocztówki, specjalne zakładki dla dzieci przygotowane, gdzie opisujemy właśnie, co to są te perebory, dlaczego one są dla nas ważne i jak bardzo ekspresyjnie można je wykorzystać w designie dzisiaj, tu i teraz.
A ja dodam tylko, że perebory obecnie są wykorzystywane w zdobieniu współczesnych strojów. Wyglądają bardzo ciekawie.